Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prezydent Pakistanu rozmawiał z papieżem na temat ochrony mniejszości chrześcijańskiej w tym kraju.
Benedykt XVI żegna się z Castel Gandolfo.
Stolica Apostolska prostuje insynuacje obciążające Kościół odpowiedzialnością za nadużycia wobec nieletnich.
1 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Na specjalnej audiencji w Castel Gandolfo Benedykt XVI przyjął prezydenta Pakistanu Asifa Alego Zardariego. Przebywa on w tych dniach we Włoszech z oficjalną wizytą, podczas której m.in. podpisano umowę o współpracy wojskowej między obu krajami. Sprawa ściągnęła na rząd Silvia Berlusconiego krytyki z uwagi na panującą w Pakistanie korupcję oraz prześladowanie chrześcijan. Po spotkaniu z włoskim premierem prezydent Zardari oświadczył, że będzie chronił mniejszości religijne i że demokracja w jego kraju zapewnia te same prawa wszystkim obywatelom, w tym także wolność kultu.
Sprawa bezpieczeństwa pakistańskich chrześcijan została poruszona także podczas rozmów Asifa Alego Zardariego w Castel Gandolfo. Po audiencji u Benedykta XVI prezydent Pakistanu spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, rozmawiano o aktualnej sytuacji w tym środkowoazjatyckim kraju ze szczególnym odniesieniem do terroryzmu i wysiłków na rzecz tolerancji i harmonii w pakistańskim społeczeństwie. Podkreślono pozytywny wkład Kościoła katolickiego w życie społeczne, zwłaszcza przez działalność w dziedzinie edukacji, opieki i ochrony zdrowia. Poruszono także kwestie niedawnych ataków na wspólnoty chrześcijańskie i okoliczności, które wywołały rozruchy. Zaznaczono konieczność przezwyciężenia wszelkich form dyskryminacji religijnej dla wspierania równości praw wszystkich obywateli.
Benedykt XVI powróci w sobotę do Watykanu. Na pożegnanie z kościelną i świecką społecznością Castel Gandolfo przeznaczył już dzisiejszy dzień. Wyraził wdzięczność tamtejszej parafii i wspólnotom zakonnym oraz diecezji Albano, do której należy to podrzymskie miasteczko, a także jego władzom administracyjnym. Podziękował też personelowi letniej rezydencji papieskiej, watykańskiej żandarmerii i gwardii szwajcarskiej oraz włoskim siłom porządkowym i żołnierzom 31. Eskadry Lotnictwa Wojskowego, którzy pełnią służbę podczas jego przelotów helikopterem. Żegnając Castel Gandolfo, papież nawiązał do przypadającego dziś liturgicznego wspomnienia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
Jej świadectwo zwraca uwagę, że tylko Słowo Boże, które przyjmuje się i rozumie z jego konkretnymi wymogami, staje się źródłem odnowionego życia. Naszemu społeczeństwu, często przesiąkniętemu kulturą racjonalistyczną i szerzącym się materializmem praktycznym, mała Tereska z Lisieux wskazuje jako odpowiedź na wielkie pytania egzystencjalne małą drogę, która prowadzi ku istocie rzeczy. Jest to droga miłości, będącej w stanie objąć każde ludzkie wydarzenie, nadając mu sens i wartość. Drodzy przyjaciele, idźcie za przykładem tej świętej. Droga, którą poszła, jest w zasięgu możliwości wszystkich, będąc drogą całkowitego zaufania Bogu, który jest miłością i nigdy nas nie opuszcza.
Byłoby dobrze, gdyby inne instytucje i władze, gdzie zgłoszono dużo większą liczbę nadużyć seksualnych, uczyniły podobnie jak Kościół katolicki, który zajął się oczyszczeniem własnego domu, a następnie poinformowały media, czytamy w oświadczeniu Stolicy Apostolskiej. Wyjaśnienie przedstawiono w Genewie na 12. sesji Zwyczajnej Rady Praw Człowieka ONZ.
Watykańska deklaracja jest odpowiedzią na oskarżenia jednej z wolnomyślicielskich organizacji promującej światopogląd bezreligijny, która oskarżyła Kościół o ukrywanie nadużyć seksualnych. Chodzi o Międzynarodową Unię Humanistyczną i Etyczną, która wezwała na forum ONZ do pociągnięcia Watykanu do odpowiedzialności na arenie międzynarodowej i do otworzenia jego archiwów dotyczących afer seksualnych.
Zdecydowana większość przypadków nadużyć względem nieletnich dotyczy tzw. efebofilii, a nie pedofilii, czytamy w oświadczeniu wydanym przez przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej w Genewie. Przeważająca część inkryminowanych duchownych było orientacji homoseksualnej i dopuściło się nadużyć z nastolatkami w wieku od 11 do 17 lat, a nie z dziećmi. Badania z ostatnich 50 lat dowodzą, że jedynie 1,5-5% duchownych katolickich popełniło przestępstwa seksualne.
W oświadczeniu przytacza się niedawny raport Christian Science Monitor o nadużyciach tego typu. Znajduje się tam konkluzja, że na czołówki gazet trafiły tylko przypadki księży katolickich, a przecież podobne zarzuty dotyczą większości amerykańskich kościołów protestanckich. Liczba nadużyć we wspólnotach żydowskich dorównuje przypadkom duchownych protestanckich. Sprawy tych grup wyznaniowych są jednak przemilczane przez media.
Oświadczenie Stolicy Apostolskiej przypomina, że do 85% przypadków pedofilii dochodzi w środowisku rodzinnym. Sprawcami są członkowie rodziny, opiekunowie dzieci, sąsiedzi, przyjaciele bądź krewni. Szacuje się, że 1 na 6 dzieci ma takie doświadczenia. Raport amerykańskiego Ministerstwa Edukacji sprzed 5 lat na temat szkolnych nadużyć seksualnych podkreśla, że problem duchownych oskarżanych o przestępstwa tego typu jest zdecydowanie przesadzony. Liczba fizycznych nadużyć seksualnych w amerykańskich szkołach jest ponad 100-krotnie większa niż nagłośnione przypadki z udziałem duchownych. Prawie 10% amerykańskich uczniów pada ofiarą przestępstw tego typu ze strony personelu szkolnego.
W watykańskim oświadczeniu przypomina się jednocześnie, że w przypadku duchownego, który dopuści się udowodnionych nadużyć seksualnych, wyciągnięte zostaną konsekwencje łącznie z usunięciem go ze stanu duchownego. Normy amerykańskiego episkopatu przewidują także zdecydowane kroki przy samym podejrzeniu o nadużycia względem nieletnich. Przygotowywany jest także raport na temat tego zjawiska w skali całego kościoła. W najbliższym czasie zostanie on upubliczniony.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Rządowy projekt ustawy o aborcji i stan szkolnictwa to niektóre z tematów podjętych podczas obrad Rady Stałej Episkopatu Hiszpanii. Biskupi zapoznali się też ze skutkami kryzysu ekonomicznego, które są coraz bardziej odczuwalne przez rodziny.
Wobec rządowego projektu o aborcji, który już trafił do parlamentu, biskupi przypominają swoje wcześniejsze wystąpienia na ten temat, szczególnie deklaracje godzenie w życie tych, którzy mają się narodzić, zamienione w prawo. Gorąco zachęcają wszystkich wiernych do modlitwy. Biskupi uważają za uzasadnioną i właściwą manifestację w obronie życia i macierzyństwa, którą zwołały liczne stowarzyszenia na 17 października. Wierni świeccy odpowiadają właściwie na postawione wyzwanie o wielkiej transcendencji moralnej i społecznej, korzystając z prawa do pokojowego zamanifestowania się, aby wyrazić swój sprzeciw wobec ustawy, podkreślają biskupi. Biorąc pod uwagę dramatyczny stan szkolnictwa w Hiszpanii, ceniony wkład kościelnych ośrodków nauczania oraz naukę religii w szkołach, biskupi opowiadają się za wielkim paktem społecznym w sprawie edukacji, w którym byłyby obecne obok władz państwowych wszystkie sektory zainteresowane. Domaga się tego dobro osób i dobro wspólne. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Brazylii zamordowano kolejnego duchownego, to już 3 kapłan zabity w tym kwartale. 33-letniego księdza Evaldo Martiolę zastrzelił 15-letni chłopak, któremu towarzyszył dorosły. Sprawców zatrzymała następnego dnia policja i po przesłuchaniu przyznali się do zabójstwa na tle rabunkowym. Uroczystości pogrzebowe zabitego kapłana odbyły się w katedrze w Casador, a przewodniczył im ordynariusz tej południowo-brazylijskiej diecezji.
Pod hasłem Miłość i życie w Brazylii rozpoczął się Krajowy Tydzień Życia. Celem kościelnej inicjatywy jest promocja ludzkiego życia od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć. Obchody tygodnia zakończy Dzień Życia Poczętego.
4 lata temu tutejszy episkopat ustanowił obchód Krajowego Tygodnia Życia. Organizacją tego przedsięwzięcia na skalę kraju kontynentu zajmuje się Komisja Episkopatu do Spraw Życia i Rodziny wraz z Narodową Komisją Duszpasterstwa Rodzin. Jak podkreślają organizatorzy, celem Krajowego Tygodnia Życia jest utworzenie w społeczeństwie odpowiedniej przestrzeni do głoszenia, dyskutowania i wyjaśniania wielkości i wartości życia ludzkiego. Obchód Dnia Poczętego Życia ma na celu podkreślanie wartości poczętego bytu ludzkiego, jego niezbywalnego prawa do godności i całkowitego poszanowania na równi z osobą już narodzoną. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Isa Malczewski, Chrystuszowiec.
Caritas apeluje o pomoc dla ofiar dwóch niezależnych wstrząsów sejsmicznych, które dotknęły zachodnie wybrzeża Sumatry oraz wyspy Samoa i Tonga na południowym Pacyfiku.
Wczorajsze trzęsienie ziemi w Indonezji trwało co najmniej 5 minut i miało siłę 7,6 stopnia w skali Richtera. Oficjalna liczba ofiar przekroczyła już 500 osób i będzie nadal rosnąć, ponieważ tysiące ludzi znajduje się jeszcze pod gruzami. Najbardziej ucierpiała stolica regionu Padang, zamieszkana przez 900 tysięcy osób. Informacje o skutkach kataklizmu są niepełne. Trzęsienie ziemi uszkodziło bowiem linie elektryczne i połączenia telefoniczne, a także wiele dróg dojazdowych. Akcję ratunkową utrudniają ulewne deszcze. Lokalna Caritas stara się ustalić najpilniejsze potrzeby ofiar i przygotowuje się do koordynacji pomocy z zewnątrz.
Inne podmorskie trzęsienie ziemi o sile ponad 8 stopni miało miejsce przedwczoraj 190 km na południowy zachód od wyspy Samoa. Wywołało ono silne tsunami, które zdewastowało wybrzeża niewielkich wysp Samoa i Tonga. Ogromnej wielkości fale zalały też prawdopodobnie miejscowych rybaków, którzy nie powrócili z połowu. Tamtejsza Caritas od razu przystąpiła do udzielania pomocy poszkodowanym. W pierwszym rzędzie była to ewakuacja ludności w góry. W związku z wielką liczbą rannych, kościół postanowił przekształcić w szpital polowy katolicką szkołę na wyspie Savai. Caritas Samoa i Tonga utworzyły też specjalny sztab antykryzysowy, który wspólnie z Czerwonym Krzyżem będzie organizował pomoc dla poszkodowanych.
Już prawie 70 tysięcy pielgrzymów spotkało świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, której relikwie odwiedzają kolejne brytyjskie miasta. Fenomen pielgrzymki świętej nazywanej Małym Kwiatkiem obserwują poczytne wyspiarskie dzienniki, zamieszczając serię reportaży i świadectw. Wielu przybywa na spotkania ze świętą, przynosząc ze sobą róże i pozostaje w kościołach na całonocnych czuwaniach. Na spotkania z karmelitanką przychodzą rodziny zabitych w Iraku i Afganistanie brytyjskich żołnierzy. Wielu modlących się jest wzruszonych, a nawet obserwuje się płaczących mężczyzn, notują reporterzy. Zdumiewa, że o wizycie Tereski młodzież rozsyła wiadomości SMS-ami.
Dziś relikwie świętej Tereski nawiedzają katedrę anglikańską w Yorku, która jest największym kościołem gotyckim w północnej Europie. W oparciu o pisma karmelitanki przygotowano tam nabożeństwa ekumeniczne. Wizycie towarzyszyć ma całonocne czuwanie.
Polscy franciszkanie świętują 800-lecie zatwierdzenia reguły świętego Franciszka z Asyżu. Ogólnopolskie obchody jubileuszu odbywają się w Krakowie. Uroczystości potrwają do niedzieli.
To niepowtarzalna okazja, by lepiej poznać charyzmat zakonów franciszkańskich. Bracia zapraszają więc za klasztorną klauzurę, zachęcają do udziału w sympozjum naukowym na temat tradycji i współczesnych wyzwań stojących przed nimi, a na krakowskim rynku organizują wielki festyn franciszkański, opowiada brat Paweł Teperski, rzecznik prasowy zakonu kapucynów.
Na rynku krakowskim występować będą franciszkańskie zespoły i będzie to taki franciszkański dzień misyjny.
A dla miłośników sportu gratką z pewnością okaże się mecz piłkarski między zakonnikami a oldboyami krakowskich klubów.
Jako trzy zakony franciszkańskie wszystko robimy razem, dlatego również startujemy w tych zawodach sportowych razem. Co więcej, mam nadzieję, że ten mecz wygramy.
Cała rodzina franciszkańska spotka się w niedzielę na mszy świętej w łagiewnickim sanktuarium. Będzie jej przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz.
Będą obecne wszystkie zakony franciszkańskie i męskie i żeńskie. Bardzo serdecznie na tę Eucharystię zapraszamy.
Szczegółowy program franciszkańskich uroczystości na stronie www.800lat.pl. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.